Halleluja. Amen. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witamy też tych, którzy oglądają zza szkiełka. Schylmy głowy, pomódlmy się, otwórzmy się na Bożą obecność. Trwajmy w ogóle w tej Bożej obecności. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty tu jesteś. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Modlę się, Ojcze, abyś do nas przemawiał, abyś przemieniał nasze życie, abyśmy rozumieli to, co chcesz nam powiedzieć. Aby Twoja obecność wzrastała teraz podczas tego słowa i w czasie tego nabożeństwa. Oddajemy to wszystko w Twoje ręce, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić o naszym przeznaczeniu. Wszyscy mamy przeznaczenie do wypełnienia. Kiedy mówię o przeznaczeniu, to mówię o Bożym planie dla naszego życia. I to było już ustalone, ustanowione przed założeniem świata, zanim się urodziliśmy. Bóg nie zbawia bez planu. To nie jest tak, że Bóg ma plan dla niektórych mężów, kobiet bożych, a dla innych nie ma. Dla każdego z nas Bóg ma przeznaczenie, Bóg ma swoją wolę, Bóg ma swój plan. I na początek chciałbym Wam pokazać przykłady tego w Słowie Bożym. I zaraz się wyświetlą wersety. I chciałbym zacząć z królem Jozjaszem. I to jest pierwsza królewska, 13 rozdział, a później skoczymy do drugiej królewskiej. Jest wiele przykładów tego przeznaczenia, które jest pokazane i prorokowane w życiu wielu mężów bożych w Biblii, więc pokażę Wam tylko niektóre przykłady. Pierwsza Królewska 13:1-2. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Widzimy tutaj proroctwo o człowieku, który się narodzi, który będzie miał na imię Jozjasz. Idziemy do drugiej królewskiej i przemieszczamy się o jakieś 300 lat. To jest druga królewska, 23 rozdział, od 13 wersetu. Taka ciekawostka. Księgi królewskie to kiedyś była jedna księga. To my to mamy tak podzielone w naszej Biblii, ale kiedyś to była jedna księga, pierwsza i druga królewska. Świątynki na wyżynach, które stały naprzeciw Jeruzalemu, na południe od góry Zatracenia, które Salomon, król izraelski, zbudował dla Aszery, ohydy Sydończyków, dla Kamosza, ohydy Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów, król kazał zbezcześcić. Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi. Również ołtarz w Betel, w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez co wciągnął w grzech Izraela, również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć. Świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze. Kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży zapowiadający te rzeczy. Następnie zapytał, co to za pomnik, który tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta. Jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem w Betel. Widzimy tutaj wypełnienie tego proroctwa, które było prorokowane 300 lat wcześniej. Część przeznaczenia króla Jozjasza była prorokowana 300 lat wcześniej i tutaj widzimy częściowe wypełnienie jego przeznaczenia, woli Bożej w jego życiu. Jeremiasz, 1:4-5, czytamy tak. Doszło mnie słowo Pana tej treści. Oczywiście tutaj mówi Jeremiasz. Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, mówi Bóg do Jeremiasza, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Zobaczcie, tutaj jest napisane, że zanim Jeremiasz się urodził, Bóg miał dla niego przeznaczenie i to bardzo specyficzne przeznaczenie. On był powołany jako prorok do narodów. Mógł być powołany jako prorok do Izraela. Mógłby być powołany na nauczyciela w Starym Przymierzu, jakim był Ezdrasz. Mógł mieć powołanie króla, jak król Dawid, mógł mieć powołanie kapłana lub arcykapłana, ale miał Bóg dla niego specyficznie powołanie i przeznaczenie. Zanim on się urodził, on miał być prorokiem dla narodów. Ja jestem z rodziny niewierzącej. Urodziłem się w Polsce, w Gdyni, mając 12 lat. Rodzina, z całą rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem wyjechaliśmy do Kanady. Moja żona jest z rodziny wierzącej. Ona urodziła się w Kanadzie. Kiedy się urodziła, jej rodzina już była wierząca. W ogóle jest córką pastora. I ona praktycznie dorastała w kościele. I kiedy była małą dziewczynką, różni prorocy przyjeżdżali, usługiwali i ogłaszali różne rzeczy nad jej życiem. Były różne proroctwa przekazywane do niej, kiedy była małą dziewczynką. Jedno z tych proroctw to było to, że kiedy dorośnie, będzie miała męża i razem z tym mężem będą jeździć i rozpalać zbory. I to jest to, co jest wypełnione dzisiaj w naszym życiu. Dlatego, że każdy, kto mnie zna, wie, że ja mam w sercu przebudzenie i gdziekolwiek jeżdżę, to prowokuję Kościół, żeby był rozpalony, żeby działał. I często także moja żona jeździ ze mną. Nawet ostatnio mieliśmy kilka usług, gdzie żona była ze mną. Więc nasze przeznaczenie, przynajmniej część naszego przeznaczenia była nad nami, była nad moją żoną ogłaszana. Ja nawet nie byłem wierzący, ja byłem gdzieś w Polsce, ona była małą dziewczynką w Kanadzie, ale to było ogłaszane, to co się dzisiaj dzieje w naszym życiu. I powiem wam, czy jesteście tego świadomi, czy nie, czy to było ogłaszane nad waszym życiem, czy nie było ogłaszane. Bóg ma dla was wszystkich przeznaczenie, które my musimy wypełnić. Amen? Czekałem na to pierwsze amen w dzisiejszym kazaniu. Nie wiem, kto to był, ale zdobyłeś kilka punktów. Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Zobaczcie, jesteśmy powołani, stworzeni do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Bóg ma dobre uczynki i zadania dla nas, w które my musimy wejść i które my musimy wypełnić. I my musimy współpracować z Duchem Świętym, musimy wzrastać, musimy być prowadzeni przez Ducha Świętego i musimy z Nim współpracować, aby nasze przeznaczenie wypełnić. To nie jest tak, że ono samo się wypełni. Jeżeli coś było ogłoszone, to się automatycznie wydarzy, ale to jest współpraca Boga i człowieka i jeżeli będziemy z Nim współpracować, to co Bóg ma dla nas, się wypełni. Wielu ludzi miało prawdziwe proroctwa, które się nie wypełniły. W ogóle niektóre proroctwa nie były prawdziwe i musimy też sobie zdać z tego sprawę, że czasami ludzie różne rzeczy mówią i niektóre rzeczy w ogóle nie są od Boga. Ale wiele osób miało rzeczy od Boga, które się nie wypełniły i to jest dlatego, że większość proroctw jest uwarunkowanych. Są rzeczy, które są nieuwarunkowane, jak na przykład to, że Jezus Chrystus ponownie wróci, czy że pojawi się antychryst, czy że będzie koniec świata. Cokolwiek byśmy nie robili, to się wypełni, to nie jest uwarunkowane. Ale jeżeli jest proroctwo, że ja będę misjonarzem, który będzie jeździł po całym świecie, czy że będę nauczycielem słowa, czy że będę starszym zboru, to są proroctwa, które są uwarunkowane. Co to znaczy? To znaczy, że to jest Boże marzenie dla mojego życia, to jest Boży plan dla mojego życia, ale ja teraz muszę współpracować z Bogiem, wzrastać, iść za głosem Ducha Świętego i jeżeli będę posłuszny, niedoskonały, bo popełniamy błędy, ale posłuszny i szczery, to przeznaczenie się wypełni. I wielu ludzi miało prawdziwe proroctwa, które się nie wypełniły, i to jest dlatego, że często ludzie są albo nieposłuszni, albo po prostu leniwi. Wiele osób w Kościele jest po prostu leniwych, bo to wymaga ciężkiej pracy, to wymaga złożenia naszego życia, to wymaga posłuszeństwa, to wymaga poświęcenia. Zanim pracowałem na pełny etat dla Boga, to pracowałem na budowie. W różnych miejscach w Kanadzie i różne rzeczy robiłem. Pracowałem na, budowaliśmy te drapacze chmur, wieżowce, wylewaliśmy chodniki, krawężniki, różne rzeczy robiłem. I pod koniec tej mojej pracy, te ostatnie lata, zanim poszedłem na pełny etat w służbę, często mieszałem beton. Mieszałem beton, dlatego że ten beton był potrzebny, żebyśmy tam robili krawężniki i takie rzeczy. Czasami nawet 12-13 godzin pracowałem i służyłem Bogu, bo jest to możliwe, miałem rodzinę, byłem wierny. Latem, kiedy pracowaliśmy, pamiętam, to nosiło się tylko podkoszulkę i człowiek był spocony i też się smarowaliśmy tym olejkiem przeciwsłonecznym, żeby się nie spalić te tam 10 czy 12 godzin. I po tylu godzinach, wiecie, ten kurz od cementu się też unosił, bo cały dzień mieszałem cement i pod koniec dnia, mieszając ten cement, będąc cały taki klejący od tego olejku, ten cement się przyklejał do mojego ciała i pod koniec dnia wyglądałem jak potwór cementowy taki. Ale wiedziałem, że jest powołanie nad moim życiem i mieszałem ten beton godzinami i modliłem się na językach, słuchałem kazań, modliłem się, nawet pamiętam takie niektóre sytuacje, gdzie Bóg przemawiał niektóre rzeczy do mojego życia, jakieś objawienia, rzeczy mi pokazywał i nie miałem gdzie tego zapisać, więc wyrywałem kawałki worka od cementu, bo one były z papieru i zapisywałem sobie niektóre objawienia i chowałem do kieszeni. Nawet niektóre rzeczy, które głoszę w tym sezonie mojego życia, były objawiane tam, w tamtym miejscu. Wiedziałem, że Bóg ma powołanie dla mnie i byłem wierny, pomimo tego, że naprawdę było trudno i przyszedł czas, że Bóg otworzył mi drzwi. Nie ja sam sobie otworzyłem drzwi, ale Bóg okazał się wiernym Bogiem i mi te drzwi otworzył. Halleluja. Bo już nie chcę wyglądać jak potwór cementowy. Przypowieści 21:31. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. My lubimy tą drugą część tego wersetu. Lecz zwycięstwo zależy od Pana. Amen? Ale zobaczcie, co mówi pierwsza część tego wersetu. Konia przygotowują na dzień bitwy, a kiedy koń jest przygotowany, to wtedy zwycięstwo zależy od Pana. Roni się przygotowuje wczoraj wieczorem i przez kilka dni na to kazanie, a wtedy zwycięstwo zależy od Pana, a nie, że Pan za nas wszystko zrobi. My się przygotowujemy, przygotowujemy to całe nabożeństwo, wszystkie różne rzeczy z tym związane, a kiedy my robimy swoją część, to Bóg robi Jego część i wtedy przychodzi zwycięstwo. Żeby wypełnić nasze przeznaczenie, my musimy się do tego dobrze przygotować i Bóg tego od nas wymaga. Czy Bóg nie jest w stanie mi wsadzić całej Biblii do mojej głowy, żebym zapamiętał całą Biblię w jedną sekundę? Czy Bóg, który swoim słowem stworzył świat, nie jest w stanie tego zrobić? Oczywiście, że jest w stanie to zrobić, ale Bóg tego nie robi. Jeżeli jesteś powołany, żeby głosić kazania, studiuj codziennie Biblię. Jeżeli jesteś powołany do uwielbienia, musisz ćwiczyć różne pieśni, grać na instrumentach i się do tego przygotować. Jeżeli jesteś powołany do media teamu, też musisz do tego się dobrze przygotować. I kiedy my się przygotowujemy, oczywiście z pomocą Ducha Świętego, wtedy zwycięstwo zależy od Pana. Wtedy Pan daje nam zwycięstwo. I Bóg nie osądzi nas za to, kto zrobił najwięcej, bo my czasami tak myślimy. Ten, kto zrobił najwięcej, zrobił dobrze. Bóg nie osądzi nas za to, kto zrobił najwięcej. Bóg nas osądzi za to, czy zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić, czy wypełniliśmy i zrobiliśmy nasze zadanie. Tu nie chodzi o to, kto zrobił mniej, kto zrobił więcej, ale kto wykonał doskonałą wolę Pańską i kto wypełnił swoje przeznaczenie. I każde przeznaczenie jest równie ważne, bo kiedy wypełniamy nasze przeznaczenie, Boża wola dzieje się tutaj na tej ziemi. I za to odpowiemy przed Bogiem. Kto wykonał to zadanie, które Bóg nam zlecił? I pierwsze pytanie, tak jak ja zawsze mówię, to jest, co robimy? Bo to jest ważne, żebyśmy coś robili, bo jesteśmy w końcu powołani do tego, żebyśmy byli sługami. Co ja robię? Jestem tutaj pastorem w tym kościele. Teraz akurat głoszę kazania. W czasie tygodnia mamy różne inne spotkania i przygotowania. To jest to, co ja robię. A drugie pytanie to jest, dlaczego robię to, co ja robię? Jaka jest w tym wszystkim moja motywacja? Bo możesz robić bardzo dobre rzeczy dla Królestwa Bożego. I z zewnątrz to będzie wszystko pięknie wyglądało, ale jeżeli nie robisz to z właściwą motywacją, to Bóg absolutnie tego nie przyjmie. Wszystko musi być z miłości do człowieka, z miłości do Boga i tylko na Jego chwałę. Więc jest ważne, żebyśmy robili to, co mamy robić i wykonywali nasze zadanie, ale równie ważne jest to, żebyśmy robili to na chwałę Bożą, z miłości i z właściwą motywacją. 1 Koryntian 9:26. Apostoł Paweł mówi tak: ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. Tak walczę, nie jakbym uderzał w samo powietrze. Czy widzieliście kiedyś człowieka, który miał jakąś kłótnię z kimś i chciał się z kimś bić, ale nie umiał się bić? I podchodzi do tego człowieka i macha tak dziwnie rękoma, a w ogóle zaczyna machać, zanim dojdzie do tej osoby. Widzieliście kiedyś takie osoby? Może niektórzy z was się tak bili w starym życiu. Wiecie, podchodzi, nie umie się bić, macha tak byle jak, nie wie co robi. Apostoł Paweł właśnie mówi, że kiedy on walczy, on nie chce być człowiekiem, który po prostu macha w powietrze i uderza w powietrze. Każdy, kto się interesuje boksem, wie, że dobry bokser chce być trafny. Kiedy on macha, on chce uderzać. On nie chce tylko sobie dobrze wyglądać, że on sobie ładnie macha, ale kiedy macha, to chce trafić. Zgadzacie się? I my powinniśmy być strategiczni i trafni w Duchu Świętym i w Królestwie Bożym. My nie powinniśmy być tylko ludźmi, którzy tak sobie machają, ale powinniśmy być strategiczni i iść za prowadzeniem Ducha Świętego, więc kiedy machamy, to uderzamy, jesteśmy trafni i wychodzi z tego jakiś owoc. Bo wielu ludzi w chrześcijaństwie i w Królestwie Bożym, oni po prostu machają, a nóż, widelec, coś trafię. Zaczynamy jakąś służbę, może zacznijmy kościół tu, może pojedziemy na misję do tego kraju, do innego kraju. Może coś trafimy, a może nie. I wtedy przychodzi frustracja i wtedy przychodzi zniechęcenie. My nie mamy tak sobie po prostu machać w powietrze, ale my powinniśmy być trafni w Duchu Świętym. I o tym właśnie mówi apostoł Paweł. Że on nie macha tak sobie w powietrze, ale on wie dokładnie, co on robi i tak samo powinno być z nami, bo jeżeli my nie wiemy, gdzie idziemy i nie wiemy, co robimy i dlaczego to robimy, to nigdy nie wypełnimy naszego przeznaczenia, które Bóg ma dla nas. I można utkwić w przeszłości, myślę, że każdy to już słyszał i wie, że można gdzieś się tam zamknąć w bólu swojej przeszłości. Jeżeli utkwisz tam gdzieś w przeszłości, to ominiesz się z tym, co Bóg chce zrobić teraz w twoim życiu. Ale powiem wam dalej. Można też utkwić w przyszłości. Skupić się tak bardzo na rzeczach, które nadchodzą i rzeczach, które ty pragniesz i chcesz i na swoim przeznaczeniu, że tak naprawdę nie jesteś obecny w teraźniejszości i twoje serce nie jest teraz i tutaj. Tak, my chcemy większych rzeczy. Ja chcę, żeby było tu jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej namaszczenia, żeby Bóg otwierał nowe drzwi, żeby czynił jeszcze większe znaki i cuda. Amen? My dążymy do tych rzeczy, jak najbardziej. Ale nie możemy tak się skupić na rzeczach, które nadchodzą, że nie jesteśmy obecni tutaj w tym momencie. Bo to też jest pułapką. Widziałam ludzi i sam tego doświadczyłem w moim życiu, że skupiałem się tak bardzo na moim przeznaczeniu i na rzeczach, które pragnę i które nadchodzą, że nie byłem obecny tu i teraz. A tu teraz też są ludzie i tu teraz też jest namaszczenie i moje serce musi być tutaj, w tym miejscu i ja muszę być obecny. Ja muszę też się radować obecną chwilą. Nie mogę tylko żyć przyszłością, że cały czas do czegoś dążę, ale muszę docenić ten moment. Ja się cieszę, że mogę się dzisiaj z wami spotkać. Cieszę się, że mogę wygłosić kazanie. Cieszę się, że jestem w domu Pańskim. Cieszę się, że dzisiaj Boża obecność mnie dotknęła. Jak najbardziej dążę do większych rzeczy. Z całym impetem idę i biorę większe rzeczy od Pana, ale też doceniam obecną chwilę. I skąd my mamy wiedzieć, co jest naszym przeznaczeniem? Co jest wolą Bożą dla naszego życia? To jest pytanie, prawda? Skąd ja mam wiedzieć, co jest moim przeznaczeniem? Pytaj Pana. Pytaj Boga. Jest objawiona wola Boża i jest ukryta wola Boża. Objawiona wola Boża to jest to, co jest zapisane w Słowie Bożym. To jest objawione całej ludzkości. Każdy człowiek ma dostęp do Słowa Bożego i tam jest objawiona wola Pańska. Czyli bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Płomienni duchem Panu służcie. Przebaczajcie. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. To jest objawiona wola Pańska dla ludzkości. I dopiero kiedy my wypełniamy objawioną wolę Pańską, to nas kwalifikuje, żeby poznać tę ukrytą wolę Pańską. Co to jest ukryta wola Pańska? Roni, przeprowadź się do Polski. Nie ma takiego wersetu. Roni, przeprowadź się do Polski. To jest coś, co Bóg musi tobie pokazać. Pastorze Mirku, zacznij kościół. Nie ma takiego wersetu. To jest coś, co Bóg musi tobie pokazać, ale On nigdy nie pokaże tobie ukrytej woli Pańskiej, jeżeli nie robisz tej objawionej. Bo niektórzy ludzie mają problem z przebaczeniem i nie wiem, czego oczekują, że Bóg ich wyśle na misję do Afryki. Dopiero kiedy czynisz objawioną wolę Pańską, nie opuszczasz wspólnych zgromadzeń, głosisz Ewangelię, uświęcasz się, modlisz się, wzrastasz, to wszystko, co jest napisane w Słowie Bożym, wtedy dopiero możesz zacząć zabiegać o ukrytą wolę Pańską. Jeżeli naprawdę chcesz, to Bóg tobie to objawi. A jeżeli naprawdę jesteś taki głuchy duchowo, że nic nie słyszysz, to Bóg wyśle innego człowieka i tobie to powie. Jeżeli masz naprawdę gorliwe serce i chcesz wiedzieć, jakie jest twoje przeznaczenie, to nie wierzę, że prędzej czy później Bóg tego tobie nie pokaże. Bóg ci to pokaże. I to nie musi być od razu, bo Bóg ma swój czas i czasami nawet stopniowo objawia nam nasze przeznaczenie, ale my musimy pragnąć wiedzieć, Panie, co Ty masz dla mojego życia. Często ludzie się pytają, a tym bardziej ludzie trochę starsi lub ludzie, którzy popełnili wiele błędów w swoim chrześcijaństwie. Skąd mam wiedzieć, że Bóg chce mnie jeszcze użyć? Skąd mam wiedzieć, że Bóg ma jeszcze plan dla mojego życia? I powiem wam, że odpowiedź jest prosta. Jesteś jeszcze tutaj na tej ziemi. Jeżeli Bóg by z tobą skończył, to by ciebie z tej ziemi zabrał. I to on fakt, że słuchasz dzisiaj tego kazania, to znaczy, że Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Bóg jeszcze ma plan dla twojego życia i Bóg chce ciebie użyć i masz jeszcze przeznaczenie do wypełnienia. Mój bardzo dobry przyjaciel, pastor Marek Tomczyński z Legnicy, opowiadał mi o jednym człowieku, który przyszedł do ich ośrodka dla uzależnionych w Janowicach Wielkich, kiedy Marek Tomczyński jeszcze ten ośrodek prowadził. Ten człowiek miał 65 lat i całe życie przepił. Zniszczył swoją rodzinę, swoje ciało, swoje życie alkoholem. I tak jak zawsze tam zwiastowali dobrą nowinę tym ludziom i mówili, że Bóg ma plan dla ich życia i może ich użyć. I ten człowiek słyszał to przesłanie i mówił, ale co Bóg jeszcze może zrobić w moim życiu? Przecież ja już mam 65 lat, wszystko przepiłem i wszystko zniszczyłem. Co Bóg jeszcze może w moim życiu zrobić? Ale ten człowiek uwierzył. Uwierzył w Ewangelię, Bóg go uwolnił od nałogu, skończył ten czas w tym ośrodku, wyszedł z ośrodka, poszedł do szkoły i skończył maturę. Po maturze poszedł do szkoły biblijnej i skończył szkołę biblijną i grał w grupie uwielbienia przez wiele lat w kościele. Chcę wam powiedzieć, że nigdy nie jest za późno dla Boga. Nawet jeżeli popełniłeś wiele błędów, nawet jeżeli masz swój wiek, Bóg jeszcze ma dla ciebie plan i chce ciebie użyć do ostatniej twoich chwil tutaj na tej ziemi. Takiemu Bogu służymy. Sędziów 6:12. Jest tutaj mowa o Gedeonie. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą. Anioł mówi do Gedeona: mężu waleczny. Biblia Tysiąclecia mówi: dzielny wojowniku. Pan z tobą, mężu waleczny, dzielny wojowniku. Każdy, kto zna tę historię Gedeona, wie, że w tym momencie swojego życia on jeszcze nie był mężem walecznym i dzielnym wojownikiem, więc dlaczego te słowa są ogłaszane nad jego życiem przez tego anioła? Dlatego, że ten anioł wzywał go według jego powołania. Ten anioł wzywał go według jego powołania. Powstań, dzielny wojowniku, i powstań, mężu waleczny, bo Bóg patrzy na nas z wiarą i z nadzieją. My czasami widzimy człowieka, który dopiero się nawrócił, a Bóg już widzi przyszłościowego pastora. My widzimy człowieka, który się zmaga, a Bóg widzi przyszłościowego misjonarza, bo Bóg patrzy na nasze życie z wiarą i z nadzieją. I chcę wam dzisiaj powiedzieć: wstawienniku, powstań! Kaznodziejo, powstań! Liderze, powstań, bo Bóg nas wzywa według naszego powołania. My siebie tak nie widzimy, ale Bóg patrzy z zupełnie innej perspektywy. Pamiętam takie czasy, kiedy byłem raczkującym wierzącym i się zmagałem, i diabeł mnie maltretował, i byłem zdołowany, wiecie jak to jest, a Bóg ogłaszał nad moim życiem: wielki mężu Boży, powstań. Ja mówię: Panie, jaki mężu Boży? Ale Bóg mnie wzywał według mojego powołania. On wiedział, że jest więcej. Ja muszę po prostu w to wejść, co On ma dla mnie. Tak jak rzeźbiarz. On nie widzi kamienia. On widzi piękną rzeźbę i tylko odcina te wszystkie rzeczy, które nie są potrzebne. I tak samo jest z Bogiem. On nie widzi jakiegoś kamienia, jakiejś bryły. To jest to, co inni ludzie widzą. Ale On widzi tam piękną statuę, piękną rzeźbę i tylko musi poodcinać te wszystkie rzeczy, które nie są od Niego. Tą cielesność, tą dumę i te wszystkie inne rzeczy. Powiem wam, że jedna rzecz jest pewna. Czas leci. Jedna rzecz jest pewna. Czas leci. Bezlitośnie leci i porusza się do przodu. I my musimy też duchowo razem z czasem poruszać się do przodu. Hebrajczyków 5:12. Biorąc pod uwagę czas, powinniście już być nauczycielami. Biorąc pod uwagę ten czas, który minął, ten okres czasu, który minął, w tym momencie już powinniście być na jakimś poziomie duchowym, a nie jesteście. I czas cały czas się porusza. Pytanie jest, czy my się poruszamy razem z czasem. Dlatego w czasie Sylwestra mówiłem wam, że niektórzy ludzie, pomimo tego, że jest 2022, zostali w 2012, w 2016, w 2017, bo czas się ruszył, a oni duchowo zostali w jednym miejscu. Jest czas się ruszyć. Jest czas biec, bo czas nie będzie miał żadnej litości i nie wiemy, ile tego czasu mamy, i czas cały czas biegnie, i my tak samo musimy duchowo biec, aby wypełnić nasze przeznaczenie. Jeżeli chodzi o zbawienie, to możesz zawołać do Boga na łożu śmierci, ale na łożu śmierci przeznaczenia nie wypełnisz. To wymaga procesu i to jest bardzo ważne. I nigdy nie będziemy mieli wewnętrznej satysfakcji, nie będąc w woli Bożej i w tym przeznaczeniu, które On ma dla nas. Możesz się tam modlić, czytać Biblię w domu, ale jeżeli nie idziesz według woli Bożej, jeżeli nie idziesz według swojego przeznaczenia, to nigdy nie będziesz miał tej wewnętrznej satysfakcji, nigdy nie będziesz miał prawdziwej radości, bo radość jest tylko w tym miejscu, w woli Bożej. Wiele razy jest trudno, ja wiele trudów przeszedłem w moim chrześcijaństwie, ale wiedziałem jedno: jestem w Jego woli i to jest najlepsze miejsce. Czasami ludzie się pytają, czy nie boję się jechać do Pakistanu. Ja bym się bał nie pojechać, jeżeli Jego wolą jest, żebym jechał. bo jest bezpieczniej w woli Bożej w Pakistanie niż nie w woli Bożej tutaj w Polsce, w bezpiecznym kraju. To jest najbezpieczniejsze miejsce, w którym możesz być i to jest jedyne miejsce, w którym będziesz miał tę wewnętrzną satysfakcję. Bo Bóg nas stworzył, żebyśmy wypełnili to przeznaczenie, które On dla nas przygotował przed założeniem świata. I to przeznaczenie jest dla nas błogosławieństwem, ale ono nie tylko jest dla nas. To przeznaczenie jest też po to, żeby nasze życie dotknęło życia wielu ludzi. Józef w Starym Testamencie został wywyższony i stał się drugi po Faraonie, ale to nie tylko było dla niego, to było po to, aby był błogosławieństwem dla wielu. I nasze przeznaczenie nie jest tylko dla nas, ale żeby dotknąć naszą rodzinę, żeby dotknąć to miasto i żeby dotknąć ten kraj, żeby dotknąć cały świat. Wolą Bożą, która się wypełnia w naszym życiu. Nie wiem, czy znacie Reinharda Bonkiego. Znany ewangelista, który niedawno już odszedł do Pana, który głównie działa w Afryce i głosił do milionów ludzi. Co jeżeli on by nie wypełnił swojego przeznaczenia? Ile milionów ludzi by dzisiaj nie było w niebie, jeżeli on by nie wypełnił tego, co Bóg miał dla niego? Ile ludzi by nie było uwolnionych i uzdrowionych, jeżeli on by nie wypełnił woli Bożej w jego życiu? To nie jest tylko dla nas. Tak będziemy mieli tę satysfakcję, ale to jest po to, żeby dotknąć wielu. I powiem wam, że jest czas, żeby biec. Czuję to w moim duchu i czuję to wyraźnie. Jest czas, żeby biec. Jest koniec z chodzeniem po tej ścieżce przeznaczenia. Jest czas, żeby się otrząsnąć, stanąć na wysokości zadania i biec za naszym przeznaczeniem, żeby przemienić to miasto, żeby przemienić ten kraj. I powiem wam, że jeżeli my tego nie zrobimy, to Bóg użyje kogoś innego, bo Jego wola się wypełni. Bóg czeka na nas. Wiem, jak to jest w potępieniu, kiedy popełnia się błędy, kiedy się myśli, że Bóg z nami skończył. Bóg z nami nie skończył. Jesteśmy jeszcze na tej ziemi. Biegnijmy. Zacznij biec. Nabierz tempa w duchu. Zacznij go szukać mocniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zacznij się angażować. Jeżeli nie masz pojęcia, co jest twoim przeznaczeniem, to najpierw szukaj Boga i zobaczysz, że Bóg tobie to objawi. Ale nie omiń się z tym, bo później możesz tego żałować. Nikt nie stanie przed Chrystusem i nie powie: Panie, za dużo zrobiłem dla Twojego Królestwa. Panie, żałuję, że przechodziłem te trudy, żeby rozprzestrzeniać Twoje Królestwo i wypełnić moje przeznaczenie. Ale wielu stanie przed Chrystusem jednego dnia i powie, że żałuje tego, że nie wypełnili tego, co Bóg miał dla nich. Że zawiedli Chrystusa. Że On miał dla nas przeznaczenie, które by było błogosławieństwem dla nas, dla naszej rodziny i dla tego kraju, dla tego Kościoła i mogliśmy dotknąć tysiące żyć przez to, co Bóg chciał zrobić w naszym życiu, a tego nie zrobiliśmy. Ja nie chcę stanąć spuszczoną głową przed Chrystusem. Ja chcę usłyszeć te dobre i miłe słowa. Sługo, dobry i wierny, znacie to. Wejdź do radości Pana swego. Wypełniłeś swoje przeznaczenie. Mój plan wypełnił się na tej ziemi. Teraz wszystko jest zakończone i jest czas, żeby odpocząć. Ale powiem wam, że naprawdę, tak naprawdę odpoczynek jest dopiero tam. Biegnij. Wiem, że jest trudno. Biegnij. Mam różne problemy. Wołaj do Boga. Biegnij. Zacznij biec przez wiarę. Nie zwalniaj. Nie patrz się na boki. Nie patrz się do tyłu. Biegnij. Ojcze, schylmy głowy. Panie, ja czuję to dzisiaj w moim duchu, że Ty masz przeznaczenie dla każdego z nas i Ty masz przeznaczenie dla tego Kościoła. Jezu, to jest Twój Kościół, Panie, który Ty wzbudziłeś. I Panie, Ty masz dla nas przeznaczenie, ja się teraz modlę i stoję w wyłomie i wstawiam się za każdą osobą, aby nikt nie ominął się z tym przeznaczeniem, które Ty masz dla nas. Modlę się, Panie, aby się nikt z tym nie ominął. Panie, wzmocnij tych, którzy są słabi. Ja łamię zniechęcenie w imieniu Jezusa Chrystusa z tych, którzy czują to zniechęcenie i potępienie. I modlę się, Panie, abyś dał nam łaskę. Daj nam łaskę, Ojcze. Bo my nie chcemy się z niczym ominąć. I modlę się o każdą osobę i modlę się dzisiaj o ten Kościół, aby przyszedł plon stokrotny. Nie 30-60-krotny, ale plon stokrotny. Abyśmy nie ominęli się z żadną dobrą rzeczą, którą Ty masz dla nas. Abyś objawiał swój plan. Abyś prowadził nas, Duchu Święty, abyśmy strategicznie mogli podążać za Tobą. Abyśmy, kiedy machali, byli trafni. I my oddajemy Tobie wszelką chwałę. I dziękujemy Tobie, że Ty teraz nawiedzasz nas i przychodzisz do tego miejsca. Panie, dotknij teraz każdą osobę. Jeżeli oglądasz nas przez online, zacznij się modlić tam, gdzie jesteś. Jeżeli jesteś tu na sali, zacznij się modlić. Teraz przychodzi łaska i przychodzi Boża obecność. Ona będzie nas dotykać, ona będzie nas odświeżać. Niektóre osoby, odczuwam, dostają takie odświeżenie, żeby ponownie biec. Jeżeli chcesz dzisiaj, może Bóg Tobie objawi Twoje przeznaczenie lub przynajmniej część tego przeznaczenia. Łaska jest tutaj dostępna i Boży Duch się przechadza tutaj w tym miejscu. Trwajmy jeszcze chwilę w Bożej obecności i wejdziemy w uwielbienie. Zostawiam Wam z jednym słowem. Biegnij.